Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce i Rosji, o tym, czy powinniśmy wydalić rosyjskiego ambasadora po tym, jak nie przyjął wezwania do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak powinniśmy reagować na rosyjskie prowokacje? Zanim zaczniemy rozmowę, chciałbym jak zawsze z serca podziękować wszystkim patronom. To dzięki Państwu ten program istnieje, jest niezależny. Dzięki Państwu 5 razy w tygodniu nadaję rozmowy. Co najmniej codziennie rano też możecie słuchać wiadomości Układu Porannego, a także innych programów, o których za chwilę. Dziękuję więc wszystkim patronom, dziękuję mecenasom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. A teraz już łączę się z moimi gośćmi.
A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
A są nimi pan Jan Piekło, dyplomata, były ambasador w Ukrainie i Łukasz Jasina, obaj panowie są ekspertami od spraw wschodu i dyplomacja. Łukasz Jasina prowadzi dodatkowo program Kultura Otwarta w Układzie Otwartym. Co sobotę możecie Państwo oglądać jego rozmowy z drugim Łukaszem. Ale o filmach w tym odcinku nie będziemy mówić, a o sytuacji między Polską a Rosją. Panowie, sytuacja jest taka. Ambasador rosyjski został wezwany do polskiego MSZ-u. Nie stawił się, zignorował. I chciałem, zanim zaraz zapytam, co należy z tym fantem zrobić, to chciałem zapytać, czy w ogóle takie sytuacje miały miejsca w przeszłości, czy to jest jakiś sygnał jakby w języku dyplomatycznym używany od czasu do czasu?
Tu wejdę w słowo, bo zrobiłem takie zestawienie. Kłaniam się Igorze, kłaniam się Janie. Ja pamiętam tylko, jak było za czasów pana ministra Rała, kiedy ambasador Andrzej był wzywany dość często. Wtedy nie śmiał nie przyjść, ale posprawdzałem też, jak było wcześniej, bo ambasador Rosji nie jest przecież wzywany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dopiero od 2019-2020 roku, ale wcześniej przynajmniej ambasador Andrzejew jednak do MSZ-u się stawiał, oczywiście nigdy nie oszczędzając polskiego Ministerstwu Spraw Zagranicznych dawki impertynencji.
Ale też do tej pory nigdy nie wlatywała rosyjskie rakiety na teren Polski.
No, wlatywała
Polski.
Na teren Polski.
No tak, ale nie tak, żeby nie zostało to od razu odnotowane, tak? Bo wtedy jak wleciała, tośmy tego nie zauważyli, a w każdym razie oficjalnie. Pan Jan Piekło.
No, jeżeli chodzi o zasady dyplomacji, właściwie żelazne zasady dyplomacji, to takiego wezwania przez państwo przyjmujące się nie odmawia. Po prostu ja sam byłem parokrotnie wzywany do MSZ-u ukraińskiego i nikomu do głowy nie przyszło i nam, i mnie, i kolegom moim w Polsce, żebym po prostu nie przyszedł. Natomiast ambasador Andrzejew zrobił to z pełną premedytacją, zrobił to świadomie. Jeszcze na dodatek została potem upubliczniona notka techniczna, że on podobno 26 wyjeżdża i 26 jest w Moskwie. I rzeczywiście był w Moskwie i w Moskwie odpowiedział. Odpowiedział w programie Sołowiowa, w którym wprost powiedział, że wzywać to go może minister Ławrow, ewentualnie rosyjski MSZ, ewentualnie rząd albo Putin. Natomiast tu mogą go uprzejmie poprosić i on będzie decydował, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Więc myślę, że tego rodzaju dawka impertynencji to już powinna wystarczyć do tego, żeby dokonać wreszcie tego kroku, o który się od jakiegoś czasu również dopominałem na różnych forach.
To, czyli jakiego kroku? O co się pan czego się pan dopomina?
O to, żeby pana ambasadora Andrzejewa, który, jak dobrze pamiętam, jest ambasadorem od 2014 roku, to jest bardzo długo, a można nawet powiedzieć, że za długo, i zależałoby go po prostu pożegnać. Jest parę różnych formuł, których można do tego użyć. Myślę, że taką, która mogłaby być w tej chwili zastosowana, to jest odwołanie ambasadora krajskiego do Polski na konsultacje, co automatycznie spowoduje wyjazd ambasadora Andrzejewa do Rosji i taka sytuacja może jakiś czas trwać, a potem się rozwiąże w sposób z reguły naturalny. No rzeczywiście to, co zademonstrował swoim zachowaniem ambasador Andriejew, no to się nie mieści w żadnych normach, ale podobno to był rewanż Ławrowa i rewanż Kremla za to, że Ławrow wezwał do siebie na tak zwany dywanik wszystkich ambasadorów krajów unijnych w związku z Nawalnym i z tym, że Europa zajęła w tej chwili w tamtym temacie bardzo jednoznaczne stanowisko, że to Rosja za to odpowiada. I wtedy zdecydowano, że ambasadorowie nie przyjdą. Podobno Ławrow się wtedy strasznie wściekł, no i teraz mamy pewnie, ta sytuacja w jakimś stopniu wynika i z tamtej sytuacji. Natomiast no, jest jeszcze ta rakieta i myślę, że to jest w tej chwili najważniejszy wątek, najważniejszy temat dla nas to powinien być.
Czyli ja przyznam, że tego nie wiedziałem, nie wiem czy państwo nasz słuchający i oglądający wiedzieli, czyli rozumiem, że dyplomaci unijni wykonali już taki gest wobec Rosji. Kiedy zostali tam wezwani, nie przyjęli tego wezwania, czy nie posłuchali wezwania, czy nie przyjęli zaproszenia, jakkolwiek tego nie nazwiemy.
Tak, no ja to widziałem w paru źródłach w necie i no można zapytać o to bezpośrednio polski MSZ i w ambasadę polską w Moskwie. Nie jest wykluczone, że mój kolega Łukasz coś na ten temat wie.
Łukaszu, czy to było, bo to było, nie, to już było w czasie, kiedy Łukasz już nie pracował w MSZ, ale może masz jakieś... informacje
insiderskie. Nigdy nie przestaje być do końca MSZ-owcem, nawet kiedy się jest w sporze prawnym z tym resortem, tak jak ja w tej chwili. Ja odpowiem państwu trochę dyplomatycznie. Jan to zrozumie, myślę, że i ty gorze też. Z tego, co się orientuję, sytuacja związana z wezwaniem do ministra Ławrowa jest nieco bardziej skomplikowana, niż media tutaj przekazują, ale myślę, że ja nie mogę tutaj być rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rzeczywiście, jeżeli takie pytanie zostanie przez dziennikarzy zadane MSZ-owi, on powinien na to odpowiedzieć. Jest w tym dużo prawdy z tego, co się orientuję, ale nie do końca też prawdy. Dochodzi tutaj jeszcze jedna rzecz, o której Jan być może nie wspomniał, albo z uwagi na kulturę osobistą, albo z uwagi na to, że przecież wszystkiego nie może nam teraz na samym początku powiedzieć. Chodzi tutaj o osobiste budowanie się pana ambasadora Andriejewa na walce z Polakami, z polskim resortem spraw zagranicznych, z kolejnymi ministrami, bez względu na to, czy są nimi Zbigniew Rau, Radosław Sikorski, Jacek Czaputowicz, czy Witold Waszczykowski. Bo jeżeli kogoś zaprasza się do najważniejszego propagandowego programu w Rosji, jakim jest program pana Sołowiowa, to jest też budowanie pewnego rodzaju znaczenia. Pan ambasador umie to bardzo mocno rozgrywać. Dla każdego polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wielkim problemem jest to, żeby w jego prowokacje nie dać się wciągnąć. A nie jest to sprawa bardzo łatwa, bo pan ambasador stosuje zarówno subtelne środki prowokacyjne, jak też takie czasem bardzo zwyczajne w rodzaju prowokacji polegających na wypowiadaniu pewnych słów i gestach obraźliwych nawet wobec ministrów. To się zdarzało za mojej kadencji. Więc tutaj wchodzi w życie bardzo, bardzo wiele różnych innych rzeczy. Ja się odniosę do rzeczy, o której mówił Jan, który bardzo mocno, nie tylko on zresztą, formułuje jednak ten pogląd, aby ambasador Federacji Rosyjskiej opuścił nasz kraj. No tutaj nie możemy powiedzieć właściwie nic więcej, że dopóki jednak decyzja polityczna podejmowana przez najwyższe kręgi w naszym państwie, to znaczy wymieniajmy te osoby z nazwisk, Radosława Sikorskiego, Donalda Tuska i Andrzeja Dudę, jest taka, że jednak zdecydujemy się pozostawiać ambasadora Krzysztofa Krajewskiego tam w Moskwie na zajmowanym przez niego stanowisku, nieważne z jakiego powodu, być z powodu na prestiżowego, protokolarnego znaczenia tego ambasadora na komsach natowskich czy unijnych, czy z innych powodów, pan ambasador Andriejew także musi niestety pozostawać w Warszawie. Ale jeżeli polski rząd zdecyduje się na coś zupełnie innego, co wymaga oczywiście odpowiedniego, szybkiego poinformowania wcześniej ambasadora Krajewskiego, tak aby nie stał się przypadkowo ofiarą albo prestiżową, albo jakąkolwiek inną tego, co się w Moskwie zdarzy, to taką decyzję podjąć można. Z tego, co się orientuje, ta decyzja pozostaje taka sama jak zarządów PiS, tak i zarządu PO. Na razie tego nie zmieniamy. Jakby to powiedzieć, ambasador Andriejew wyjedzie ostatni.
A czy nie jest tak, że Andriejew, ambasador Rosji, właśnie po to wykonał taki gest, żeby sprowokować Polskę oczywiście do ostrej reakcji, tak? Więc w tym sensie być może sensowna jest postawa MSZ-u, który nie reaguje na takie, znaczy nie reaguje w taki sposób, jakby tego oczekiwał, jakby być może oczekiwał właśnie ambasador Andrzejew czy Ławrow. Więc może dobrze, że nie dajemy się wciągać, bo emocjonalnie oczywiście powinniśmy zareagować twardo, tak, ale no, trzeba to kalkulować, tak, czy my nie dajemy się wpuścić w ich grę. Panie Janie, pan był tym, który apelował o to, żeby jednak go usunąć.
I dalej o to apeluję, ponieważ istnieje coś takiego jak czerwona linia. I akurat ta czerwona linia została w tej chwili przekroczona. Niestety odwlekanie tej decyzji odbija się, już się odbiła na stosunkach również polsko-ukraińskich, a to jest historia związana z tą rakietą. Ponieważ śledzę media społecznościowe, więc się tam już pojawiły wątki, że to Polska no, przepuściła tranzytem rosyjską rakietę po to, żeby zabijała Ukraińców i że to są rzeczy, które się nie powinny zdarzać. Ja nie twierdzę, że myśmy powinni tą rakietę zestrzelić, nie jestem wojskowym, nie znam się na tym. Są tacy ludzie, którzy to wiedzą. Natomiast to niebezpiecznie zaczyna ciążyć na stosunkach polsko-ukraińskich. No i to również pokazuje, że właściwie jeżeli ambasador Andrzejew jest w stanie powiedzieć coś takiego w programie propagandowym Sołowiewa w Moskwie, jest w stanie zachować się arogancko w stosunku do swoich polskich partnerów, no to jest postrzegane jako słabość. To jest postrzegane jako słabość i jako na przykład coś takiego, że to jest przyzwolenie na to, żeby znowu wysłać może nie jedną, ale dwie albo trzy rakiety, które wejdą w przestrzeń powietrzną i uderzą w cele na Ukrainie. I to wtedy wywoła jeszcze bardziej emocjonalną reakcję ze strony ukraińskiej. A poza tym chciałem powiedzieć, że są trzy kraje bałtyckie, które sobie świetnie radzą bez ambasadorów rosyjskich. Nie jest to wcale problem.
A czy państwa Europy Zachodniej, rozumiem, że między państwami Europy Zachodniej, że państwa Europy Zachodniej utrzymują swoich ambasadorów i Rosja w ich krajach utrzymuje ambasadorów. Tak. I pytanie, czy to no właśnie nie jest jednak lepsza postawa, bo jednak ona pozostawia ciągle pewną swobodę manewru. Jak już go wywalimy i my ściągniemy swojego ambasadora, no to już żadnego manewru już nie będzie. Tego ciągle, ciągle jeszcze mamy i nie dajemy się prowokować, tak? A też no, komentarze krytyczne w, nie wiem, w jakieś, na portalach ukraińskich, no nie powinny też jakby dyktować naszej polityki.
Ja zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, to znaczy właśnie tego, że nie ma już tam ambasadorów estońskiego, łotewskiego, litewskiego i może serce tutaj bardzo mocno kazałoby się nam porównywać do sytuacji Wilna, Rygi, Tallina, ale Polska jest jednak nieco bardziej zbliżonej sytuacji mimo wszystko, mimo granicy z Rosją, tak, albo i głównie dzięki niej, do sytuacji takich dużych państw Unii Europejskiej, jak Niemcy, jak Francja. I skoro nawet w czasie kryzysu relacji między polskim rządem a instytucjami europejskimi, tymi państwami, zachowaliśmy w tej sprawie wspólny front, ciężko przypuszczać, że on by się zmienił teraz za rządu Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. I rzeczywiście tych argumentów nie mamy wiele i one są ciągle te same mniej więcej od lutego, marca, czy przede wszystkim od maja roku 2022, kiedy mało nie doszło do zakończenia reprezentowania wzajemnego obydwu państw na szczeblu ambasadorów, kiedy było zagrożenie dla życia Krzysztofa Krajewskiego i kiedy było zagrożenie tutaj dla Sergeja Andrzejewa po manifestacji z okazji tak zwanego Dnia Zwycięstwa, ale te argumenty są ciągle te same. Pozbawiamy się tak zwanej ostatecznej możliwości działania. Ja to rozumiem, też może dlatego Jan pracował na placówce, ja w centrali, wiemy mniej więcej jak działa MSZ. Mamy jeszcze całkiem sporo ludzi w Polsce do wyrzucenia. Ambasada rosyjska i jej placówki, i placówki konsularne Federacji Rosyjskiej ciągle, że tak się wyrażę, są znacznie bardziej reprezentowane na terytorium Polski, no już nie bardziej, ale ciągle znacznie niż polskie placówki na terenie Federacji Rosyjskiej. Nasza obecność w Irkucku jest chociażby już czysto symboliczna, czy Królewcu, dawniej zwanym w Rosji zwanym Kaliningradem. Mamy inne możliwości. Ja tutaj wystąpię troszeczkę jako hub informacyjny, ale pojawiają się duże społeczne inicjatywy, na przykład związane chociażby z tym, że niewiele osób chętnie widzi dalej konsulat rosyjski w Poznaniu. Mieście, które zresztą ma bardzo dużą tradycję protestowania przeciwko zbrodniom putinowskiego reżimu już od przełomu poprzedniego tysiąclecia z obecnym. Tych możliwości jest bardzo dużo i niekoniecznie jest nią usunięcie ambasadora Andrzejewa, które zresztą nie może teraz w żaden sposób nastąpić z uwagi na to, że pan ambasador znajduje się w domu w Moskwie, a nie w willi w Konstancinie, w której przebywa na co dzień.
I tak musieli. Panie Janie, czy pan nie uważa, że właśnie wycofując ambasadora pozbywalibyśmy się tego jeszcze jakiegoś narzędzia oddziaływania do jakichś działań dyplomatycznych, nie wiem jakich, to pan wie lepiej, jakiego typu działania może ambasador prowadzić.
Można sobie radzić bez ambasadora i zdaje się, że i Tallin, i Wilno, i Ryga sobie całkiem nieźle bez tego rosyjskiego ambasadora radzą, a może bym nawet powiedział, że radzą sobie nawet lepiej. Myślę, że to nie jest argument. Argumentem jest w tej chwili to, żebyśmy stali na stanowisku, że naszym najważniejszym sojusznikiem w regionie w tej chwili, poza oczywiście zachodnimi sprzymierzeńcami, to jest Ukraina. I powinniśmy myśleć również o interesie ukraińskim. A zwycięstwo Ukrainy leży w interesie Polski. I akurat w tej chwili Ukraina przechodzi przez bardzo wielką próbę, trudną próbę, ponieważ trwają nieustanne ataki i to właśnie w ramach takiego ataku jedna z tych rakiet manewrujących przekroczyła w polską granicę i znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej. Myśmy nie powinni sobie na to w tej chwili pozwalać. I jakimś sygnałem takim o czerwonej linii to jest właśnie pozbycie się ambasadora Andrzejewa, który nas zresztą obraził podczas tej, zresztą kilkakrotnie nas obraził podczas tej audycji u Sołowiewa. Więc należałoby po prostu być twardym i Rosja ma to do siebie, że ona szanuje tylko tych, którzy są twardzi. Ona nie szanuje tych, którzy się zachowują w taki sposób, w jaki my się w kwestii tego ambasadora rosyjskiego w Polsce zachowujemy. Myślę, że jest znacznie więcej argumentów za odwołaniem ambasadora niż przeciwko. Ja nie będę proponował referendum międzynarodowego, ogólnopolskiego w tej kwestii, Ale obawiam się, że gdyby doszło do takiej decyzji, a obawiam się, że już nie dojdzie, bo ona powinna być zrobiona od razu, zaraz po tym zachowaniu, po tej demonstracji ambasadora Andrzejewa, że ona zostałaby powitana przez polskie społeczeństwo z pewnym odczuciem ulgi.
Pewnie tak, tylko że no, dyplomacja nie służy temu, żeby jakby sprawiać przyjemność i jakby emocje, wpływać na emocje społeczeństwa, tylko doprowadzenia pewnej gry. No dobrze, zostawmy to, rozumiem, że mamy pewną rozbieżność w opiniach, sytuacja nie jest...
Tak mówił o tym Radosław Sikorski, Donald Tusk i Andrzej Duda, nie my trzej.
Tak, chociaż zapewne...
Jest sytuacja komfortowa w jakimś sensie.
Ale naszym zadaniem nie jest wpływanie na ich decyzje, bo to nie jest tego typu sytuacja. Akurat tu nie ma różnic zdań, tak, między... rozumiem, że nikim z nas tu dyskutujących, ani osobami, które wymienił Łukasz przed chwilą, jeśli chodzi o stosunek do Rosji. I tu jest pełna kontynuacja polityki obecnego rządu po poprzednikach. Pytanie... Jak powinniśmy się zachować dalej, tak? Znaczy, co zrobić w sytuacji, kiedy następna taka rakieta przeleci, bo to jest bardzo prawdopodobne, że ona przeleci. Tak samo jak wiem, że przylatywała gdzieś nad Rumunią. No, są oczywiście, pojawiają się osoby, które mówią, tak, powinniśmy natychmiast ją zestrzelić i reagować. No nie wiem, jeden z ukraińskich naukowców, którzy mieszkających w Stanach Zjednoczonych, chyba powiedział jakoś tak, Polska w zasadzie, pozwala tak. No
to, Roman Szeremet.
Tak, Roman Szeremet. Myślę, że zaszkodził Roman Szeremet relacjom polsko-ukraińskim, wypisując takie rzeczy na Twitterze.
Ale to nie on jeden.
No okej, okay. No ale to nie znaczy, że my mamy jakby tym się kierować, prawda, przy całej sympatii do Ukrainy i wsparciu dla nich, no ale to nie oni powinni nam jakby mówić, co powinniśmy robić, ale pytanie jest takie, jak my powinniśmy podchodzić do takich aktów w następnym razem, bo no jest bardzo prawdopodobne, że one się zdarzą. No te czerwone linie są kolejne, są czerwone, jeszcze czerwieńsze, jeszcze czerwieńsze, gdzie ta następna linia przebiega i jak powinniśmy zareagować, jak się taki incydent powtórzy?
Mamy, to akurat wojskowi już zrobili za nas lepiej, ja tutaj bardzo chcę pochwalić racjonalność wypowiedzi ministra obrony w poniedziałek, zresztą ja wtedy byłem, ja tutaj jestem może nie do końca obiektywny, bo ja biorę udział w wyborach w powiecie chrubieszowskim, który zaczyna się mniej więcej 3 kilometry za tą miejscowością, na którą przeleciała rakieta i tak dalej, więc chcę to z góry państwu zastrzec, ale rzeczą bardzo ważną jest to, że mamy coraz większe rzeczywiście rozróżnienie czerwonych linii. Bo czym innym w tym układzie jest przelecenie rakiety nad naszym terytorium, czym innym jest to, jakby ta rakieta, tu tylko technicznie nawiązuje do kwestii przewodowskiej, bo to była zupełnie inna sytuacja, na nasze terytorium spadła i uczyniła coś naszym obywatelom innego niż dyskomfort polegający na przeleceniu nad powiatem tomaszowskim. Nie mamy tutaj jednoznacznie dobrej decyzji, którą można podjąć, bo pamiętajmy, że jakiekolwiek decydowanie, czego bardzo się domagali od nas nasi ukraińscy przyjaciele, zestrzelenie takiej rakiety może rzeczywiście doprowadzić do uszkodzenia mienia i życia naszych obywateli, a to myślę nie spodobałoby się nikomu i na pewno nie pomogłoby w budowaniu przyjaźni polsko-ukraińskiej, zwłaszcza tam na pograniczu, gdzie już po kryzysie polsko-ukraińskim w dziedzinie rolnictwa i innych jest wystarczająco niedobrze. Nie ma tutaj też do końca dobrego rozwiązania, trzeba po prostu podejmować indywidualne decyzje i rzeczą, do której jeszcze chcę nawiązać, nim oddasz pewnie głos Janowi, jest to, że niestety mamy także tydzień, w którym bardzo mocno się nam znowu zaczęła w Polsce dyskusja na temat tego, jak interpretować artykuł 5 i co jest jego naruszeniem, co także powoduje rośnięcie odcieni czerwieni, szarości, innych kolorów i różnego znaczenia, jest bez wątpienia w Rosji bardzo mocno obserwowane, no ale z drugiej strony, jak my możemy w Polsce inaczej dyskutować, skoro jesteśmy demokratycznym ciągle państwem?
No tak, ale to na pewno nie było naruszenie artykułu 5, no bo ta rakieta nie spadła, tak? Nikogo nie trafiła.
Wychodzi na to, że tak, chociaż jednak obca rakieta państwa nienatowskiego wleciała w terytorium państwa natowskiego na te 39 sekund.
Panie Janie.
No cóż, zdaje się, że artykuł 5 został na razie tylko raz zastosowany. W przypadku zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że stoimy przed wielkimi wyzwaniami, ponieważ stosunkowo niedawno rzecznik prezydenta Rosji, rzecznik Kremla, Pieskow, oświadczył, że już nie ma na Ukrainie operacji specjalnej, tylko jest wojna. Wojna, której stroną jest NATO. Są kraje, które wspierają Ukrainę i one są stroną tej wojny. Więc myślę, że to jest jasny i wyraźny sygnał. To, co powiedział właśnie wczoraj chyba Aleksandr Łukaszenka, który jak zwykle zawsze basuje Kremlowi, no to też powiedział tutaj o gotowości bojowej i o tym, że Polacy się szykują do ataku i że tutaj każdy ruch niepokojący spotka się z zdecydowaną odpowiedzią. Więc nie jest wykluczone, że po pierwsze, no mamy retoryczne stopniowanie napięcia, natomiast niestety to retoryczne stopniowanie napięcia, ono się zacznie pewnie przekładać na jakieś realia. To mogą być kolejny raz jakieś helikoptery rosyjskie, niekoniecznie tak jak rakieta, która przeleciała z wyrzutni gdzieś najprawdopodobniej na Krymie, to będzie coś z Białorusi. I już raz, zdaje się, mieliśmy wycieczkę kilku helikopterów, a wtedy jeszcze nie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że należało je zestrzelić. Ja jestem ciekaw, czy on by to powtórzył dzisiaj.
Minister Kosiniak-Kamysz też zmienił swoje niektóre oceny i wypowiedzi, tak samo marszałek Hołownia. Bywa przy zmianie z opozycji do władzy.
Dajmy im szansę.
No tak, ale ja jednak oczekiwałbym, całe szczęście oczekuję, jakby, że Będąc w opozycji, można wiele rzeczy jest łatwiej mówić, natomiast będąc u władzy, bierzesz za to pełną odpowiedzialność. Ja akurat za to, że biorą za to odpowiedzialność, ich szanuję i za to, że uzgadniają między sobą, zresztą obie strony, jak rozumiem, obóz prezydencki z obozem rządowym w tej sprawie się komunikuje, no bo w przypadku tej rakiety rozumiem, że komunikacja była właściwie od początku, z tego co dostępnych źródeł wiem, sekretarz generalny NATO się kontaktował bodajże z szefem BBN-u, tak? Czy nie, czy to był przedstawiciel, przepraszam, Stanów Zjednoczonych.
Sekretarz generalny NATO dzwoniłby bezpośrednio albo do pana prezydenta, albo do wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
Tak. Ale był na poziomie szefa BBN też był jakiś tam bezpośredni kontakt. Wszystko jedno. Komunikują się ze sobą, nie? Jakby czy, więc to jest akurat, ja oczekuję takiej no, odpowiedzialnej komunikacji. Pytanie, czy, nie, znaczy oczekuję tego, żeby nie powtarzać zachowań, kiedy ma się dużo większą swobodę, będąc w opozycji. Pytanie, na ile w takich sytuacjach, które szybko się dzieją, tak, powinniśmy konsultować to właśnie z naszymi sojusznikami, czy w przypadku dyplomacji z Unii Trójkąta Weimarskiego i innych państw w przypadku działań militarnych w NATO. Na ile właśnie na przykład taka historia jak wydalenie ambasadora, no wiemy, że to jest suwerenna nasza decyzja, tak, no ale jesteśmy w sytuacji, w której no, musimy współpracować z naszymi partnerami. Czy tego typu, czy przy podejmowaniu tego typu decyzji powinniśmy to konsultować z naszymi innymi partnerami z Zachodu?
My to konsultujemy z naszymi partnerami Zachodu i ja tu znowu posłużę się zasadą porównawczą, skoro tak się działo za rządu Zjednoczonej Prawicy, to myślę, że tym bardziej dzieje się tak teraz, bo działanie korpusu dyplomatycznego to jest także kwestia wymagająca jednak pewnej koordynacji. Ambasadorowie współpracują ze sobą, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Pamiętajmy o tym, że obywatele Unii Europejskiej mogą się zwracać do, obywatele państw Unii Europejskiej mogą się zwracać o pomoc również do innych przedstawicieli dyplomatycznych. Proszę Państwa, jednym z najważniejszych elementów właśnie działania też naszej ambasady w Moskwie na czele z ambasadorem Krzysztofem Krajewskim jest rozmowa, budowanie relacji, informowanie o naszych poglądach korpusu dyplomatycznego, który tam się znajduje, ambasadora Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec. Tak więc między nami, proszę Państwa, ja bym też wolał, żeby w razie czego Polak, który znajdzie się w Rosji, mógł liczyć tam na polskiego ambasadora czy polskiego konsula, nie musiał chodzić do ambasady RFN. Ale takie rzeczy tutaj rzeczywiście znaczenie mają i polski rząd to konsultuje. I kto wie, co będzie działało. Jeżeli, cytując jedno z najsłynniejszych cytatów z doktora Jacka Bartosiaka, mamy w tej chwili rzeczywiście drabinę eskalacyjną kolejną ze strony Rosji. Bo i Jan, i ty, i ja sygnalizowaliśmy, że były takie wypowiedzi, zwłaszcza Baćki i paru innych osób, to będzie, może mieć takie różne prowokacyjne sytuacje w różnych ilościach w najbliższym czasie i to wymaga bardzo trwałego rozmawiania ze sobą, ale chcę tutaj przypomnieć, że właściwie poza Polską i Rumunią, no i pewnie Finlandią, Bałtami też w pewnym momencie, my mamy jednak sytuację bardzo specyficzną. To nasze terytoria mogą być naruszane różnego rodzaju sprzętem rakietowym ze strony Rosji, która może mieć po tym zamknięciu się nad Morza Bałtyckiego w NATO wielką ochotę do pokazania, że jednak coś jeszcze może i potrafi.
Panie Janie.
No cóż, rzeczywiście konsultacja z sojusznikami z NATO, z Unii Europejskiej jest na pewno ważna. I rzeczywiście w sytuacji, kiedy byśmy wspólnie doszli do wniosku, że należy ministra Andrzejewa odwołać, co leży w moim przekonaniu głębokim w interesie państwa polskiego w tej chwili, to wcale nie znaczy, że my utracimy jakąś możliwość pomocy naszym obywatelom i to wcale nie znaczy, że polska placówka przestanie funkcjonować. Ona będzie nadal funkcjonować. Zresztą ona też funkcjonuje w pewien bardzo ograniczony sposób, ponieważ no, cóż tu dużo mówić, no, nasi dyplomaci są obserwowani, każde ich wyjście jest gdzieś tam notowane i jest to dość oczywiste, że ich możliwości działania i pomoc Polakom jest ograniczona. I tak jak Łukasz już zauważył, no, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, więc tutaj zawsze się można zwrócić do ambasady innego kraju, na przykład Niemiec, które zawsze miały i pewnie nadal mają trochę lepsze stosunki z Rosją niż Polska. Także my sobie naprawdę niewiele pomożemy w ten sposób, jeżeli zostawimy ambasadora krajewskiego i zostawimy ambasadora Andriewa w Polsce, który niedługo uczyni gest jeszcze bardziej nieprzyjazny, a ja jestem głęboko przekonany, że będziemy mieli do czynienia niedługo z kolejną eskalacją różnych ruchów rosyjskich, być może ze strony Białorusi, i wtedy nam już ta czerwona linia to się powygina tak straszliwie, że nie będziemy wiedzieli, gdzie się ona zaczyna, a gdzie się kończy.
Okej, okay, tu mamy pewną różnicę zdań, jak rozumiem, co już sobie wcześniej się ona się ujawniła, ale powiedzcie panowie, bo obaj macie pewną wiedzę, czym się zajmują dyplomaci w takim kraju jak Rosja, w takiej sytuacji jak dzisiaj, tak? No bo rozumiem, mówię o dyplomacie państw zachodnich, naszych sojuszników, no, którzy rozumiem, że nie chodzą do MSZ-u czy do Kremla poza sytuacjami, kiedy są wezwani i też jak widać nie zawsze się tam udają. Jakby, jaka jest rola ambasadora w takim czasie, poza rozumiem analizą sytuacji i przesłaniem wiadomości do kraju? No bo kiedy de facto te stosunki są kompletnie zamrożone. Czym się zajmują ambasadorzy w Rosji? No w ogóle państw zachodnich.
Janku i Gorze, państwo drodzy, no. Polska i tak ma bardzo ograniczone stosunki z Rosją od dłuższego czasu. Od roku 2014 przydarzyło się nam 3 spotkania formalne ministrów spraw zagranicznych, plus wizyta ministra, na którym miałem nie okresie wizyty w Moskwie w 2022 roku jako przyjemność, okazję być, ale ona była wizytą w charakterze przewodniczącego OBWE. Od zakończenia resetu my właściwie tych stosunków w dużej mierze nie uprawiamy, ale takie rzeczy trzeba czasami ludziom wytłumaczyć, bo za chwilę po mnie powie się prawdziwy ambasador. Praca dyplomaty nie polega bowiem wyłącznie na staniu z palemką, z drinkiem z palemką nad basenem i toczeniu rozmów a la serial HBO Dyplomatka, tylko to jest właśnie ciężka robota. Ty wspomniałeś o analizach i o tym, że posiadanie tam swoich ludzi daje nam szansę na to, żeby wiedzieć, co się tam naprawdę dzieje, ale to jest też budowanie relacji między ambasadorem a jego kolegami, bardzo ważne. Ci ludzie, którzy są w ambasadzie w Moskwie, generalnie robią to, co robili zawsze, tylko uległa bardzo poważnemu ograniczeniu ta cała zewnętrzna, reprezentacyjna rola ambasady oraz prawie całkowitemu zaniknięciu już od dłuższego czasu aspekt relacji między ambasadą a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jego różnymi departamentami. Ale wiecie, no Moskwa to nawet w czasach putinowskich jest jednak w dalszym ciągu dość duże państwo. Pamiętajmy, że dużo rzeczy się dzieje niesymbolicznych, choć te symboliczne są ważne, bo pamiętajmy, że jednak dzięki temu, że polski ambasador w Moskwie był, to jednak był ktoś przy grobie Nawalnego i był teraz ktoś w miejscu, którym terroryści ktoś, bo wszyscy tutaj mamy różne rzeczy w głowie dotyczące tego, kto mógł stać za tymi atakami, ci, którzy zabili tych ludzi w hali Krokusa. Więc ambasada ma co robić. Inna sprawa, że taka tradycyjna rola dyplomatyczna jest tutaj rzeczywiście zaniknięta i tutaj choć ja, i to się pora na pewnego rodzaju coming out, ja w przeciwieństwie do Jana jestem za jak najdłużej, jak to jest możliwe. I to jest właśnie kwestia granicy, ostatecznej czerwonej linii, zachowywaniem polskiej reprezentacji w Moskwie, ale ten cały aspekt codziennej roboty może, i to ci się ja nie przyznam, odbyć się całkowicie bez ambasadora.
Dokładnie. I nawet skuteczniej czasami.
A czym, ale proszę pani Janie, czym się zajmują jakby właśnie, jeśli to nie jest pytanie tylko polskiego ambasadora, tylko generalnie ambasadorów państw sojuszniczych, obozu zachodniego, który no, są w stanie konfliktu z Rosją. Na czym polega przede wszystkim ich praca? Czy na ile oni wykorzystują jakby swoje różne możliwości? Czy na przykład, kiedy mówiliśmy o, jawno się mówi o tym, jakby na ile polska dyplomacja próbowała i próbuje, z tego co wiem, działać na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta, w kraju sąsiednim, ale prawie tym samym, prawda? Czy też jakby wykorzystuje się wtedy dyplomatów innych państw, którzy mają pewne inne możliwości, inne kanały komunikacji do jakichś działań?
No po to jest właśnie ambasador, żeby się komunikował z dyplomatami krajów sprzymierzonych i żeby wymyślać wspólnie różne, mieć wspólne pomysły na to, jak sobie tam w tych skądinąd trudnych czasach w tej chwili radzić. No zresztą tutaj, to już Łukasz to powiedział, że w tej chwili to tutaj został wyjęty z rąk ambasadora Andriejewa argument, że Polacy nie wykazali empatii po ataku terrorystycznym na halę Krokusa pod Moskwą. No, ambasador Krajewski ubrał się elegancko, wziął kwiaty, złożył ten bukiet kwiatów tam, zostało zrobione jedno zdjęcie i zostało pewnie zrobionych jeszcze parę innych zdjęć, które są w innych archiwach. No i pokazał, że wykonaliśmy gest empatii w stosunku do narodu rosyjskiego. Natomiast to nie znaczy, że ten gest empatii nie może wykonać Sarze, który również zrobi dokładnie to samo, bo kwiaty może położyć praktycznie każdy urzędnik. No wiadomo, że jak zrobi to ambasador, no to ma większe znaczenie. Natomiast no, myślę, że ponieważ no, do tej pory nie został odwołany ambasador Krajewski na konsultację, to by znaczyło, że jest to decyzja polskiego MSZ-u, żeby i premiera Tuska i no, nie wiem, czy również prezydenta Dudy, żeby zostawić ambasadora Andriejewa i ambasadora Krajewskiego na swoich stanowiskach, no ale obawiam się, tak jak już powiedziałem, że to jest otwarcie kolejnego nieprzyjemnego rozdziału, który zaowocuje tym, że będziemy mieli, że właściwie będziemy pozbawieni wyboru, będziemy musieli po prostu pozbyć się pana ambasadora Andriejewa, który się robi coraz bardziej agresywny.
Bardzo panom dziękuję. Jan Piekło, Łukasz Jasina, znawcy wschodu Rosji, Ukrainy, znawcy dyplomacji. Dzięki serdeczne.
Dziękujemy.
To wszystko w tym programie. Nie powiedziałem na początku, ale trwa zbiórka na koparkę do kopania okopów na froncie ukraińskim. Po tym, jak ogłosiliśmy ją, ogłosiłem tą zbiórkę podczas rozmowy z Andrew Michtą, państwo zareagowali fantastycznie. Już większość pieniędzy jest zebrana, ale ciągle jeszcze troszkę brakuje, w każdym razie w chwili, kiedy nagrywam tę rozmowę. Zachęcam więc do wsparcia tej zbiórki. Link do zbiórki jest pod nagraniem, ale zawsze też namawiam do wspierania Układu Otwartego na Patronite. Bardzo dziękuję państwu, do zobaczenia, do usłyszenia.